audycja Szukając Słowa Bożego to nasza wspólna medytacja nad Słowem Bożym. Dzisiejsze rozważania poprowadzi ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, ponadto wykładowca Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie. Ponadto ksiądz dr Marek Raszewski jest wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Prośmy potrzebne dary i łaski Ducha Świętego na czas naszego poszukiwania Słowa Bożego.
Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim. Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. W blasku świateł i adwentowych zamyśleń słychać głos Izajasza, Jana z nad Jordanu, którzy niczym dźwięk dzwonów obwieszczają radość wielką, radosną wieść o przychodzącym Zbawicielu. Trzecia niedziela Adwentu nazwana jest niedzielą radości. W samej liturgii słowa ten wyraz powtarza się aż 5 razy. Nie dziwi nas to, bo coraz bliżej święta, czas, do którego wszyscy tęsknimy, święta najgłębiej przeżywane w gronie rodzinnym, które są dla wszystkich wielką radością, a szczególnie dla dzieci. Cieszymy się, bo już niedługo Wigilia, Pasterka, narodziny Jezusa. Bóg jest coraz bliżej nas i jakby więcej nadziei w sercu w tym pogubionym świecie. Nasza radość płynie także stąd, że nasze serca, nasze drogi są bardziej wyprostowane, przygotowane na spotkanie z Bogiem. Za nami już 2 tygodnie Adwentu. Większość z nas przeżyła już swoje rekolekcje, spowiedzi adwentowe, zrobiła dobre postanowienia, uporządkowała swoje sumienie. Głęboka radość zawsze była związana z czystym sumieniem, z wolnością od grzechów. Można zauważyć, jak wielu ludzi po dobrze odbytej spowiedzi odchodzi od konfesjonału bardziej radosnych, pogodnych, a nawet uśmiechniętych. Jest to działanie łaski Bożej, która przywraca utraconą łączność z Bogiem, przywraca pokój i wewnętrzną harmonię, przywraca równowagę ducha. Takiej głębokiej radości nie może zaoferować nikt inny, tylko Jezus, tylko Bóg. W samym imieniu Jezus, hebrajskie Joshua, Jehoshua, mieści się Jego posłanie, zbawienie człowieka. Bóg zbawia. Słowa o radości należą do zasadniczych słów chrześcijaństwa. Wypływają z istoty naszej wiary. Nauka Jezusa Chrystusa jest przecież radosną nowiną przyniesioną na świat. Greckie Ewangelion tu Jezu Chrystu. Radość powinna więc charakteryzować każdego chrześcijanina. Przykład postawy radości znajdujemy dziś u proroka Izajasza, który wychwala Boga za dar powołania. Święty Paweł, apostoł narodów, zaś przypomina nam, że w każdym położeniu należy zachować radość. Radość możemy też odnaleźć u świętego Jana Chrzciciela. Jego ascetyczna postawa, stawiane wymagania, surowość życia nie są wcale zaprzeczeniem tej postawy. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, Jan Chrzciciel uczy nas radości, przygotowuje do dobrego jej przeżywania. Stawia nam, podobnie jak sam Jezus, wiele żądań, wiele wymagań i poprzeczek, które trzeba pokonywać. Nie pozbawia nas przez to radości, lecz wskazuje jedynie na to, że trwała radość nie przychodzi łatwo, jakby się to mogło wydawać. Dopiero wtedy nasza radość jest trwała i pełna, kiedy nie polega na rzeczach kruchych, przemijających. Biblijną radość musimy odróżnić od ludzkiego zadowolenia, które jest stanem dobrego samopoczucia, przelotnego uczucia, zależnego od wielu okoliczności. Radość nie jest przypadkowa, ale chciana i budowana, jest aktem wewnętrznej równowagi, rezultatem poszukiwań. Ksiądz Twardowski mawiał, że radość pomaga żyć, chroni nas przed patosem, jest w pewnych sytuacjach ratunkiem, bo ma funkcję leczniczą, oczyszczającą wewnętrznie. Radość to biblijne wejście w siebie, czyli radość z powrotu w ramiona kochającego Boga. To wielka sztuka, by umieć rozśmieszyć, dać radość innym, a czasem roześmiać się z siebie samego. Radość jest dostępna dla wszystkich, młodych i starszych, wykształconych i niewykształconych, bogatych i biednych, zdrowych i również chorych. Podobną radość znajduje ubogi w swojej skromnej wieczerze, jak bogaty podczas wystawnego przyjęcia. Chrześcijańska radość nie jest tylko naszym wyborem, ale obowiązkiem. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że po śmierci, w momencie sądu, Bóg Ozyrys stawia zmarłemu pytanie: czy dałeś innym radość? Od odpowiedzi zależały jego dalsze losy. Takie pytanie musimy stawiać sobie sami. Czy daję radość innym? Czy inni są ubogaceni moją postawą, moim życiem? Taka postawa życia jest najlepszym świadectwem wiary, do której wzywa w Ewangelii Jan Chrzciciel. On przyszedł na świat, aby zaświadczyć o światłości. Nic nie przyciąga bardziej do światłości, jak człowiek, który jest pełen autentycznej i głębokiej radości, zakorzenionej całkowicie w wierze. Dlatego wiele prawdy jest w powiedzeniu, że smutny święty to żaden święty. W tych dniach pozostałych nam do świąt pamiętajmy, że nasza radość będzie trwała i pełna, kiedy nie będzie polegać na rzeczach kruchych i przemijających. Przyjście Zbawiciela, przyjście Jezusa jest pewne bardziej niż to, że przeżyjemy ten dzień do końca. Dlatego zawsze możemy się radować i w każdym położeniu, nawet trudnym, pełnym cierpienia, dziękować Bogu. Boże, postokroć święty, mocny i uśmiechnięty, dzisiaj, gdy tak mi smutno i duszno i ciemno, zmiłuj się i uśmiechnij nade mną. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. Prorok Izajasz w swoim proroctwie ukazuje przyszłego Mesjasza jako posłanego do ubogich, złamanych na sercu, jako niosącego wyzwolenie jeńcom i swobodę więźniom, uciekającym z niewoli z Babilonu. Jest to obrazowe i nadal aktualne przedstawienie z wyzwolenia z niewoli grzechu, jakie Chrystus przyniósł ludzkości. Dlatego też Chrystus oświadczy faryzeuszom, że przyszedł na świat nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Jezus nie jest sekciarzem, nie zamyka się w wielkości ascezy, nie oddala się od ludzi. Wprost przeciwnie, czuje się dobrze z mającymi złe zasady. Przynajmniej oni nie narzucają Bogu swojej drogi. Pozwalają Mu być wolnym. Lecz dla takich nie ma miejsca w społeczeństwie rządzonym przez kastę pseudodoskonałych, pseudoświętych ze złożonymi fałszywie rączkami. Zapytajmy zatem, kim są ci, którzy idą za Jezusem. Kim więc są? Najpierw są to celnicy, ludzie wątpliwej reputacji, poborcy podatków, powszechnie uznani za złodziei. Nienawidzi się ich. Dalej prostytutki. Faryzeusz Szymon wątpi, czy Jezus jest prorokiem, bo przecież chyba nie pozwoliłby, aby jedna z nich całowała jego stopy. To mamy w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 7. Wreszcie ludzie niskiego stanu. Jezus jest blisko nich, wie o ich nędzy, zna ich cierpienia. Daje się nakłaniać ich prośbom, gdy ze względu na nich dokonuje cudów, o jakich mówią ewangeliści. Tych maluczkich uczeni w piśmie ignorują, pogardzają nimi, ponieważ nie znają się na prawie. Ale Jezus jest wolny wobec konwencji społecznych, wobec tych ludzkich relacji. Posuwa się nawet dalej. Ośmiela się twierdzić, że celnicy i nierządnice, prostytutki wyprzedzą w Królestwie Niebieskim gorliwych strażników Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan w Grecji przestrzega swoich adresatów przed wszelkim złem, by zawsze byli gotowi na przyjście Pana. To zasadnicze przyjście Pana do nas ma miejsce w momencie naszej śmierci, bo śmierć jest bramą nowego życia, spotkaniem z Panem. To ten moment zadecyduje o naszym losie na całą wieczność. W kontekście tego fragmentu listu apostoła narodów, mając świadomość, że śmierć jest czymś nieuniknionym, a zarazem, że niepewną jest jej chwila, zawsze powinniśmy być na nią przygotowani. Dlatego wszystkie ważniejsze czynności należy tak wykonywać, jakby miały być ostatnimi w naszym życiu. Jedna ze wspaniałych współczesnych świętych, kiedy w 8 roku życia przyjęła pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania, w swoim dzienniku napisała: postaram się, aby każdą spowiedź odprawiać i komunię świętą przyjmować tak, jakby to był ostatni dzień w moim życiu. Będę często nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza gdy będę strapiona. Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem, zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan dał im odpowiedź: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Będąc u szczytu popularności, święty Jan Chrzciciel mógł nie zaprzeczać tym, którzy chcieli w nim widzieć oczekiwanego Mesjasza, albo przynajmniej Eliasza. Jednak miłując Jezusa, Jan wyraźnie określa swoje miejsce i to, kim naprawdę jest. Odgrywanie w naszym życiu różnych ról sprawia, że nie tylko gubimy własną tożsamość, ale również uniemożliwiamy Duchowi Świętemu działanie w nas. Przyjmując w pokorze prawdę o sobie, swoje powołanie, znajdujemy pokój, a trwając w nim, cytując świętego Pawła, nienaruszony duch nasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowają się na przyjście Pana. Zbliżający się czas świąt może być dla nas sposobnością do refleksji nad tym, kim jesteśmy wobec otaczających nas ludzi, zwłaszcza tych bliskich. Czy jesteśmy tym żywym świadectwem, podobnym do świętego Jana Chrzciciela? Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Ówczesnych żydowskich kapłanów i faryzeuszów można by śmiało porównać z dzisiejszymi środkami społecznego przekazu. Sensacja za wszelką cenę. Nie są ważne fakty, nie jest ważna prawda, nie liczą się ewentualne konsekwencje i następstwa informacji, byle tylko wytropić jakąś sensację. A jeśli nie da się jej wytropić, to chociaż podstępnie spreparować. Na przykład przy pomocy podchwytliwych pytań wyciągnąć jakieś wyizolowane, wieloznaczne słowo, które można będzie bardzo łatwo przeinaczyć, źle zinterpretować, albo odpowiednio nagłośnić jakąś nieistotną, marginalną wypowiedź czy sprowokowaną sprytnie uwagę. Chyba właśnie temu miał służyć krzyżowy ogień pytań, którymi faryzeusze starali się przyprzeć do muru świętego Jana Chrzciciela. Kim jesteś? Nie jesteś ani prorokiem, ani Mesjaszem? To dlaczego chrzcisz? Ale prowokacja i śledztwo nie udało się, nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Święty Jan nie dał się wciągnąć w pułapkę. Nie pomogły ani pochlebne sugestie prorockiej czy wręcz mesjańskiej godności Jana, ani próby zastraszenia nieprawomocnym charakterem chrztu, którego udzielał. Gdyby uległ, jego misja na pewno skończyłaby się oskarżeniem o uzurpację władzy, no i wiadome, wyrokiem skazującym. Na nic by się chyba zdało jego wołanie o nawrócenie, o przygotowanie się na przyjście tego, który przynosi nam zbawienie, prawdziwy pokój. Świętego Jana Chrzciciela uratowała wtedy pokorna wiara, właściwie pokora i wierność prawdzie. Za nic nie chciał przywłaszczyć sobie nawet cienia godności prorockiej, która wprawdzie przysługiwała mu w całej pełni, bo sam Jezus stwierdził, że święty Jan był największym prorokiem Starego Testamentu. Więcej, że dotąd ziemia nie nosiła nikogo większego narodzonego z niewiasty. Ale święty Jan był pokorny i nie chciał przypisywać sobie tego, co było wyłącznie darem Boga. Dlatego określił się mianem głosu, głosu wołającego. To właśnie głos wołającego na pustyni to zwielokrotnienie jego siły. Głos, który tylko przekazuje i potwierdza to, co od dawna było już zapowiadane, a teraz ma być urzeczywistnione. Przygotujcie drogę dla tego, który już przyszedł, a któremu ja nie jestem godzien oddać nawet najniższej niewolniczej posługi, rozwiązać rzemienia u sandałów. Na tłumach, które darzyły Jana wielkim autorytetem i szacunkiem, to wyzwanie musiało zrobić niewątpliwie wielkie wrażenie. Właśnie w taki sposób święty Jan Chrzciciel wywiązał się ze swego zadania, dał świadectwo, że wobec Boga i działania Bożego człowiek, choćby i najświętszy, niewiele może. Człowiek pozostawiony sobie, zamknięty i zapatrzony w siebie i zdany tylko na siebie, jest bezsilny, albowiem nie ma i nie może być zbawienia bez Bożej pomocy, bez boskiej interwencji, czyli bez Bożej łaski. Zbawienie może przyjść tylko z zewnątrz, od Boga, a przyszło ono właśnie przez Jezusa Chrystusa, odwieczne słowo, które, jak powie święty Jan Ewangelista w swoim prologu, ciałem się stało i weszło w ludzkie dzieje i w ludzką historię. A zarazem jest to zbawienie, które przychodzi do nas z samego wnętrza naszej ludzkiej egzystencji, w sposób najbardziej ludzki, zwyczajny, prosty. Aż tak zwyczajny, że w skrajnym ubóstwie i opuszczeniu betlejemskiej szopy, aby pokazać, że Bogu nie jest obce żadne doświadczenie ludzkiej nędzy, że gotów jest wziąć na siebie wszelkie ludzkie uniżenie i cierpienie. Cóż, taki Zbawiciel nie każdemu przypada do gustu, a zwłaszcza tym, którzy nie potrafią być cisi i pokorni sercem, którzy chcieliby zawdzięczać wszystko sobie, swojej mądrości, swojej potędze czy swojej pseudoświętości, a nie miłosierdziu Boga, a już w ostatnim rzędzie takiego Boga dzieciątka urodzonego w stajni. Ale święty Jan stwierdza jasno i z wielką mocą: pośród was stoi ten, którego nie znacie. Nie znacie, bo nie chcecie znać, bo jesteście zbyt zapatrzeni w siebie, w swoje możliwości, potęgę, która jakże jest złudna, i w swoją władzę, którą sobie uzurpujecie, a która tak niewiele może. Cóż, wołanie proroka znad Jordanu nie straciło na swojej aktualności. I dlatego znak dzieciątka złożonego w żłobie wciąż powinien być dla nas opamiętaniem, wezwaniem do nawrócenia, do wejścia w siebie, do zastanowienia się nad swoim nieupoukładanym i powikłanym często życiem. Inaczej droga Boga do nas nigdy nie będzie prosta. Niewiele się zmieniło od czasów świętego Jana Chrzciciela. Kryzysy nadal dręczą poszczególnych ludzi, całe społeczeństwa i narody. Nadal też trzeba podejmować wprost heroiczne wysiłki, tak jak święty Jan, w celu ich przezwyciężenia. Święty Jan jest jednym z nielicznych specjalistów od wychodzenia z kryzysów. Przyszło mu żyć w sytuacji głębokiego kryzysu, zarówno tego politycznego, społecznego, jak i religijnego, który objął życie narodu wybranego w czasach Jezusa. Trzeba było wskazać drogę wyjścia. Święty Jan czyni to w sposób bezbłędny i precyzyjny. Jego zdaniem jest tylko jedna droga przezwyciężenia kryzysu, droga pracy nad sobą, droga ciągłego nawracania się, ciągłej metanoi, przepoczwarzania, jakbyśmy powiedzieli to z języka greckiego. Nie pomogą żadne nawet najpiękniejsze hasła, długie dyskusje, szczegółowo wypracowane programy, jeśli nie przekona się człowieka, że on sam musi być lepszy, ciągle stawać się lepszy. Wszelkie kryzysy mają swoje źródło w sercu, w głębi człowieka. Jeśli uda się udoskonalić serce, duszę, kryzys zostanie przełamany. Jeśli nie, kryzys się będzie ciągle pogłębiał. Praca nad sobą, ciągłe nawracanie się, próba trzymania się jak dziecko ręki Boga łączy się nierozerwalnie z ukazaniem gwiazdy nadziei lepszego jutra innym ludziom. To dlatego radośniejszego jutra człowiek może zmobilizować swoje siły i stać się lepszym. Zdumiewający jest jednak fakt, że samo przygotowanie do spotkania z Mesjaszem koncentrowało się na gruntownym przeobrażeniu życia doczesnego. Czegóż to bowiem święty Jan wymagał? Długich modlitw, częstszego chodzenia do świątyni, dodatkowych składek na budowę pomników? Nie. Od urzędników domagał się uczciwości, od zbierających podatki sprawiedliwości, od żołnierzy unikania przemocy, od wychowawców umiłowania prawdy, od sprawujących władzę przestrzegania prawa moralnego. Od każdego człowieka umiejętności podzielenia się tym, co posiada, że braćmi posiada z braćmi, którym brakuje środków do życia. Święty Jan jest wielkim realistą. Mimo że spogląda w niebo, stąpa twardo po ziemi, wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwości człowieka. Traktuje uczciwość jako najbardziej podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam, gdzie brakuje wartości moralnych, żaden kryzys, ani polityczny, ani społeczny, ani gospodarczy, ani religijny, nigdy nie zostanie przezwyciężony. Moralnie wartościowy człowiek spełni dobrze wszystkie swoje obowiązki, a wówczas społeczeństwo może na niego liczyć, może darzyć go swoim zaufaniem i z radością korzystać z owoców jego pracy, widząc, że są one solidne. Jan Chrzciciel jest specjalistą od wychodzenia z kryzysów, a jego program pracy nad sobą w historii przezwyciężania kryzysów jawi się jako trwała wartość. Kryzys życia religijnego należy do najgłębszych i najtrudniejszych kryzysów, jakie dotykają serca człowieka. Droga, jaką wskazuje święty Jan, jest jedyną drogą wyjścia. To sam Bóg domaga się od człowieka pracy nad sobą. Pierwsze wezwanie łaski jest zawsze apelem o oczyszczenie serca. Jak nikt z nas nie wlewa mleka do brudnej butelki, tak Bóg nie wypełni świętością serca nieczystego. Oczyszczenie serca to właśnie praca człowieka nad swoim człowieczeństwem i chrześcijaństwem. W adwentowej scenerii, spotkaniu ze świętym Janem Chrzcicielem pojawia się pytanie: kim jesteś? To przy jego pomocy Jan został zmuszony do jasnego sprecyzowania, za kogo się uważa. Uchylił wszystkie podejrzenia wysuwane pod jego adresem, objawił własną twarz, promieniującą tak wielkim dostojeństwem, że jego słuchacze podejrzewali, iż jest samym Mesjaszem w mocy Eliasza. Tę jedną twarz zabrał do więzienia i zachował nawet po śmierci, kiedy jego głowa na misie spoczęła w ręku Herodiady. Mimo swej śmierci, dzięki tej jedynej twarzy, okazał się niezwykle twórczy w budowaniu nowej wspólnoty ludzi bez maski, którą gromadził wokół siebie sam Chrystus.
Dzisiejsze rozważania w audycji Szukając Słowa Bożego prowadził ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wykładowca Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.